Zaczynamy jednak informacją od naszego reportera. Niestety nie żyje mężczyzna, który dziś po południu został przysypany ziemią w Glince, niedaleko Żywca w Śląskiem. Ciało mężczyzny znaleziono na głębokości kilku metrów. Jak informowaliśmy podczas kopania studni, ziemia osunęła się na dwóch pracujących tam mężczyzn. Jednemu z nich udało się wydostać i trafił do szpitala. Są pierwsze zarzuty postawione po wczorajszej awanturze przed punktem szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Tam około 20 antyszczepionkowców w agresywny sposób próbowało wedrzeć się do budynku. Zaatakowany i ranny został mężczyzna starający się ich powstrzymać. Na razie jednak zarzuty dotyczą znieważenia policjantów i naruszenia ich nietykalności, ale niewykluczone są kolejne zarzuty. Fakty ustala Paweł Balinowski.
Prowadzący w tej sprawie dochodzenie śledczy analizują monitoring oraz przesłuchują świadków. Czekają też na skargę pobitego przez antyszczepionkowców mężczyzny. Na miejscu pomogli mu ratownicy z karetki, którzy sami też zostali zwyzywani przez agresywny tłum. Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn. To oni mieli szarpać się z policjantami. Pozostali uczestnicy awantury próbowali utrudnić odjazd radiowozu z zatrzymanymi, między innymi kładąc się na jego masce. Niewykluczone, że kolejne zarzuty dotyczyć będą więc uszkodzenia policyjnego sprzętu. Jeśli natomiast chodzi o próbę wdarcia się do punktu szczepień, śledczy mówią raczej o wykroczeniach, a nie o przestępstwach.
Działającą na rzecz Rosji potężną farmę internetowych botów zlikwidowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Funkcjonariusze przeprowadzili akcję w Iwano-Frankowsku na zachodzie Ukrainy. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, czym zajmowała się ta farma?
Jak opisują to ukraińskie specsłużby, chodziło o zniekształcanie na dużą skalę internetowej rzeczywistości. Trudniący się tym procederem wpływali na liczbę wyświetleń materiałów w sieci, oceny tych materiałów, a także pisali komentarze, głównie w mediach społecznościowych. Według SBU od początku roku wykorzystali ponad 12 tysięcy ukraińskich i rosyjskich kart SIM do stworzenia fałszywych kont internetowych. Odbiorcami usług farmy założonej przez mieszkającego w Iwano-Frankowsku specjalistę do spraw technologii i telekomunikacji byli głównie klienci z Rosji. Rozliczał się z nimi w rublach.
Piłeś, nie wchodź do wody, biją na alarm ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo to alkohol niestety jest jedną z głównych przyczyn utonięć, a problem coraz większy.
Stało się jakimś taką normą u nas, że idzie się z zimnym piwem, zimną wódką na plażę, z zimnymi sokami i robi się tam imprezkę. To nie jest rozsądne rozwiązanie, dlatego że po to się jest nad wodą, żeby z tej wody korzystać. W momencie, kiedy wypijemy i wejdziemy do wody, no to jesteśmy potencjalnie przeznaczeni do utopienia, tak to brutalnie powiem, to znaczy przestajemy myśleć, zaczynamy zachowywać się zupełnie irracjonalnie, a woda swoje żniwo zbierze.
Ostrzega Jacek Kleczej ze szczecińskiego WOPR. W zeszłym roku co czwarta śmiertelna ofiara wody przed utonięciem piła alkohol.
Uprzedzamy fakty.
Jutro otwarcie panoramy racławickiej. Muzeum, w którym znajduje się ten wyjątkowy, ważący blisko 4 tony obraz pokazujący bitwę pod Racławicami z 1794 roku, było zamknięte przez prawie rok. Po remoncie dzieło jest bezpieczniejsze. A co się zmieniło dla zwiedzających?
Tu siedzimy obok wejścia do małej rotundy. Całkowita zmiana tego wnętrza. Tam, pamiętamy, były te figurki, ubrane były w mundury wojsk polskich i rosyjskich. Była makieta. W tej chwili całkowicie jest to zmodernizowane z pomocą różnych multimedialnych środków. Mamy taką nowocześniejszą narrację.
Pojawił się język migowy, którego nie było w panoramie.
Tak, te urządzenia, które myśmy przedtem posiadali, one nam na to nie pozwalały. W tej chwili w tych urządzeniach jest ekranik, którym możemy właśnie ten migowy język zastosować.
Zauważa Romuald Nowak, kierownik Muzeum Panorama Racławicka, w rozmowie z naszym wrocławskim reporterem Pawłem Pyclikiem.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Olimpijskie fakty sportowe i Wojciech Marczyk.
Fakty sportowe olimpijskie. Zaczynamy jednak od ekstraklasy, bo 3 gole padły przy Reymonta w Krakowie w meczu kończącym pierwszą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Wisła pewnie 3-0 pokonała Zagłębie Lubin. Biała Gwiazda prowadziła 2-0 już do przerwy. Bramki zdobyli Jeboach z rzutu karnego i Jan Kliment. Pierwsi na prowadzenie mogli wyjść jednak goście, ale już w 6 minucie karnego nie wykorzystał Starzyński. Wynik spotkania ustalił w 81 minucie gry Mateusz Muński. Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu Wisła po pierwszej kolejce prowadzi w tabeli Ekstraklasy. Teraz przenosimy się do Tokio, gdzie dziś znów sporo działo się na olimpijskich arenach. Pewne zwycięstwo w swoim drugim meczu w stolicy Japonii odnieśli polscy siatkarze. Biało-czerwoni 3-0 pokonali reprezentację Włoch. Najbardziej zacięty był drugi set tego starcia, wygrany przez naszą kadrę 26-24.
Cieszymy się, że dzisiaj dość przekonująco wygraliśmy to spotkanie. Szybko się zrehabilitowaliśmy po tym falstarcie, który zaliczyliśmy. Mam jeszcze 3 mecze w grupie, cały czas musimy być skoncentrowani, bo żaden przeciwnik się przed nami nie położy.
Mówił środkowy naszej reprezentacji Mateusz Bieniek. Biało-czerwoni po 2 spotkaniach mają na koncie 4 punkty. Kolejny mecz grupowy w środę z Wenezuelą. Już na drugiej rundzie udział w igrzyskach kończy zaś Iga Świątek. Nasza tenisistka przegrała dziś z niżej notowaną Paulą Badosą 3-6-6-7. Hiszpanka była dziś świetnie dysponowana i zmusiła Polkę do gry w głębokiej defensywie.
Mam wrażenie, że serwis to jest taka pierwsza rzecz, która mnie zawodzi, jak jestem pod presją. I prawda jest taka, że moja przeciwniczka zbudowała bardzo dużo presji na mnie, bo właściwie cały czas atakowała, cały czas wchodziła na piłkę.
Mówiła Iga Świątek, która porażkę mocno przeżyła, bo jeszcze kilka minut po meczu płakała na ławce obok kortu. Tenisistka z Raszyna z Tokio jeszcze jednak nie wyjeżdża, bo będzie rywalizowała w mikście w parze z Łukaszem Kubotem.